razem wyjdziemy z tego świństwa i pozwolimy Polakom normalnie żyć.
Ja pozwolę sobie tylko zacytować byłego premiera PiS-u, pana Morawieckiego. Wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim. To proponują ci, którzy nie mają wiedzy albo mają złą wolę w tej kwestii.
Kogo mamy zatem w tej kwestii słuchać Klaudiusza Slezaka na początek? To moja propozycja. Zobaczymy, co pan redaktor przygotował w tej kwestii. Jak powinniśmy się odnaleźć w tej rzeczywistości ETS-owej, nowej rzeczywistości? A po 17:00 niekomunikacja.
Nie mając samochodu nie da się, podkreślam, nie da się wyjechać z mojej miejscowości.
Ja od 9 roku życia dojeżdżałem do szkoły, która była oddalona około 40 km od mojej wsi, gdzie bilet miesięczny za autobus wynosił około 350 zł. Była to jedyna możliwość dotarcia do tego miejsca bez pomocy rodziców.
To są jeden, dwa kursy dziennie bardzo często i trudno tu mówić, że komuś ma to zaspokoić potrzeby transportowe.
W Polsce 10 milionów osób mieszka na terenach wykluczonych komunikacyjnie. Grupami najbardziej poszkodowanymi są nastolatkowie i seniorzy. Problem dotyka głównie Polski Wschodniej, ale nie tylko. Kacper Badura opowie o tym w swojej relacji, a gościem Ksenii Maćczak będzie dr Michał Bejm, ekspert w dziedzinie transportu. A na koniec, czyli po 18:00, pociągowa zguba, czyli co pasażerowie zostawiają w wagonach.
Wśród odnajdywanych rzeczy są m.in. instrumenty, kontrabas, skrzypce czy gitara oraz prace plastyczne, takie jak obrazy na płótnie. Zdarzają się również zguby sportowe i outdoorowe. Rower, hulajnoga elektryczna, wędki, a także sprzęt przydatny na biwakach, w tym lodówki turystyczne i kuchenki.
Jak Państwo słyszą, kontynuować będziemy temat komunikacyjny w ostatniej dziś godzinie popołudniowego programu, no bo jak dojechać do celu podróży, gdy w pociągu zostawiło się hulajnogę elektryczną? W ubiegłym roku pasażerowie PKP Intercity zostawili w pociągach 36 tysięcy przedmiotów. Anna Rokicińska postanowiła sprawdzić, co dzieje się z tymi wszystkimi rzeczami, a moim gościem po 18:30 będzie Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Zbiegiem Szyn. Porozmawiamy o tym, jak dużym problemem dla kolejowych przewoźników są zagubione bagaże i dlaczego eksperci z Ministerstwa Infrastruktury chcą, aby funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mieli prawo do przeszukiwania naszych walizek. Już 10 minut po 16:00. Kudos Band. A co wy dzisiaj w popołudniowym programie, tacy w podróży? Czyżby ktoś gdzieś jechał, wyjechał albo nie dojechał? Nie, po prostu zbliża się sezon, a właściwie już trwa czas planowania podróży i sezon wyjazdowy, niekoniecznie jeszcze wakacyjny, dlatego różnymi tematami związanymi z podróżami dziś będziemy się zajmować, a jak Państwo wiedzą, ja jestem wielkim entuzjastą przekraczania różnego rodzaju granic. Oczywiście oprócz granic dobrego smaku. I do 19 z Państwem pozostanę w popołudniowym programie, w którym na początek dowiemy się albo spróbujemy dowiedzieć się, co zrobić, aby zatrzymać wzrost cen prądu. Premier Donald Tusk mówi o rozbrajaniu unijnego systemu ETS i zapowiada walkę o polskie interesy na europejskim szczycie, o tym, czy polskie rozwiązania spodobają się w Brukseli i co to tak naprawdę oznacza, to rozbrajanie unijnego systemu, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się w naszych portfelach. Z tym pytaniem zwracam się do mojego redakcyjnego kolegi Klaudiuszu. Klaudiusz, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Ja nie wiem, mam jakiegoś pecha, od razu powiem, ciągle losuję trudne.
To nie ty, przyznaj, przecież tylko ci, którzy zasiadają przed tymi wszystkimi kamerami, mikrofonami. Szef rządu siada przed posiedzeniem rządu, zabiera głos w ważnych kwestiach, a potem ty się musisz, chłopie, męczyć. Przecież nie uzgadnia tego z tobą.
Temat nie jest wywołany przez szefa rządu, czy pana premiera Donalda Tuska, tylko jest wywołany po pierwsze przez opozycję i pana prezydenta. To ale prawda. Po drugie przez samą Unię Europejską, tu konkretnie Radę Europejską, która zintensyfikuje działania, żeby wprowadzić ETS-2. I to już w tym roku przy bardzo dużej krytyce dotychczasowego systemu, czyli ETS. ETS, to też musimy, Michale, wyjaśnić, bo to nie jest proste, przyznaję, jak to działa i o co w tym chodzi. Cel jest jak zwykle szczytny. Jak to z celami oczywiście, zwłaszcza klimatycznymi, że one są piękne. Czyli Unia Europejska stwierdziła, że jakoś trzeba ograniczyć emisję CO2. Żeby ograniczyć te emisje, będą przyznawane limity dla różnych przedsiębiorstw energochłonnych na przykład, no, które emitują to CO2. I teraz, jeżeli jakieś przedsiębiorstwo przekroczy te limity, będzie musiało płacić określoną kwotę. Jeżeli nie przekroczy, tylko wyemituje mniej tych gazów, no to będzie mogło sprzedać tę swoją niewyemitowaną, dobrze powiedziałem? Tak.
Niewyemitowaną, aby ktoś inny mógł być emitowaną,
tak, ilość CO2. No tylko, że niestety stało się to narzędziem finansowym, tenże handel tymi ETS, tymi uprawnieniami, bo o ile w 20 lat temu, kiedy ten system zaczynał działać, taka tona dwutlenku węgla kosztowała na rynku 4-5 euro, no to potem się okazało, że ponieważ można tym handlować i na tym też zarabiać, to weszły wielkie w to pieniądze i zdrożało to do, strzelaj, ilu?
50.
4-5? No, prawie, bo do 100. Ha. Tak, 20-krotnie te uprawnienia zdrożały. No więc przekładają się, chcąc, nie chcąc, na ceny wytwarzanych różnych dóbr, które te przedsiębiorstwa...
Ale przepraszam, czy tam nie tkwi w tym całym systemie taki haczyk, nie jest zakopany haczyk, o ile może być zakopany haczyk, przepraszam za to stwierdzenie, że te pieniądze miały być wydawane w poszczególnych państwach na to, aby z czasem energia elektryczna była coraz tańsza?
Tak, i jeszcze do tego wszystkiego właśnie państwa też mają swoją pulę tej emisji CO2 i Polska jako kraj do jej budżetu i Polska na tym zarabiała. O ile przedsiębiorstwa musiały płacić ten podatek, co przekładało się na to, że no taki parapodatek, że my wszyscy płaciliśmy wyższe rachunki, no bo skoro coś trzeba, jest obarczone jakąś opłatą, no to przedsiębiorcy różni. Czy to jest huta, czy to jest wytwarzanie energii, po prostu prądu, czy inne, no to przerzucają ten koszt na nas, klientów końcowych. No ale państwa także na tym, na tej emisji i na tych uprawnieniach też mogły zarabiać i Polska zarabiała. I to są także miliardy. Oczywiście ci, którzy się tym zajmują, zestawiają, ile w ogóle gospodarka musiała zapłacić za tę emisję i za te uprawnienia do emisji CO2, a ile Polska zarobiła. Ostatecznie bilans niektórzy podają, że jest na niekorzyść całej gospodarki. Natomiast państwo rozumiane jako administracja, rząd, zarabiała na tym także w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Badała to też Najwyższa Izba Kontroli, jak te pieniądze, które do nas przypływały właśnie w ramach tego mechanizmu, były wykorzystywane. I tam przypominam, że Najwyższa Izba Kontroli za czasów Mariana Banasia wykazywała, że jest to robione nietransparentnie, pieniądze nie idą na te cele klimatyczne, które są na ograniczenie emisji CO2, na termomodernizację i tak dalej, i tak dalej. To wszystko miało, na to wszystko miało pójść, a nie szło. No więc jak widzisz, sytuacja wcale nie jest taka prosta, bo sam mechanizm, no pomysł był, no ale potem został przekształcony w coś, co stało się utrudnieniem. Do tego jeszcze jest ETS2, czyli więcej, mówiąc w największym skrócie, więcej przedsiębiorstw objętych tym mechanizmem, które też mają mieć limity w emisji CO2, tak żeby generalnie te emisje CO2 zmniejszyć. Tylko że, i tu pojawia się dyskusja w całej Unii Europejskiej, nie tylko u nas, przez te ostatnie 20 lat świat się bardzo mocno zmienił i zmienia się na naszych oczach. To znaczy, o ile jeszcze 20 lat temu pewnie Europa mogła wierzyć, że będzie liderem zmian proekologicznych, o tyle chociażby kilkanaście miesięcy temu do władzy w Stanach Zjednoczonych dochodzi ponownie Donald Trump i jego słynne drill, baby, drill. Nie przejmujemy się żadnymi ograniczeniami ekologicznymi. Chiny, które rosną, gdzie ograniczeń ekologicznych właściwie nie ma. Tutaj też dodam, że Unia Europejska też próbuje coś z tym zrobić.
Chociaż Chińczycy akurat w stronę zielonej energii zerkają coraz chętniej ostatnio. Chociaż oczywiście też wciąż pamiętają o tym, że pod ziemią jest coś, co można spalić albo wydobyć. Oczywiście, to
właśnie,
prawda.
Właśnie, to nie jest takie u Chińczyków oczywiste, że oni w stronę zielonej energii, tylko jako zielonej energii też jako towaru pewnego i całej zielonej transformacji. Mhm. Więc, ale tak, masz rację, oczywiście oni tam zerkają w tę stronę też. Więc Unia Europejska też próbuje wprowadzić jeszcze program, który dla utrudnienia nazywa się CBAM. To jest właśnie nałożenie dodatkowych opłat za produkty importowane spoza Unii Europejskiej. No bo żeby ta konkurencja była uczciwa, to Unia Europejska wymyśliła, musimy wprowadzić dodatkowe opłaty, żeby te produkty z Chin, tudzież innych krajów, na przykład azjatyckich, nie były takie tanie, skoro u nich nie ma żadnych ETS-ów. No to w takim razie wprowadźmy jakiś podatek, żeby przedsiębiorcy europejscy czy klienci myśleli, że może ceny są podobne i konkurencyjne, a jednocześnie na przykład zmusimy takich, no skoro byliśmy przy przykładzie Chin, to pozostańmy przy tym przykładzie, zmusimy Chińczyków, żeby pomyśleli też o ekologii. Czy to się uda w taki sposób? No dobrze, to może nie mnie to komentować, państwo pewnie mogą sobie sami na ten temat wyrobić zdanie. No i teraz, dlaczego o tym w ogóle mówimy i jakie to ma przełożenie na całą politykę i o co w niej chodzi? Ponieważ ostatnio mieliśmy bardzo duży spór o SAFE, słynne europejskie pieniądze, brać, nie brać, co z tym, czy tak, czy inaczej. No to teraz na celowniku dzisiejszej opozycji, tu przewodzi jej Przemysław Czarnek w tym względzie, właśnie ten ETS się znalazł. Wychodzimy z tego ETS-u już od samego początku, od kiedy został namaszczony na kandydata na premiera Przemysław Czarnek. W hali Sokoła to już o tym mówi, o tym, że wracamy do węgla, będziemy go kopać, koniec z tymi, wiesz czym sam,
wiem,
prawda?
Wiem, ale nie musimy tego powtarzać, tak.
No więc koniec z tym. I teraz też na celownik przyszedł właśnie ten ETS. ETS, czyli wychodzimy z tego ETS-u, nie będziemy tego płacić, polskie przedsiębiorstwa nie będą płacić żadnych para podatków. Dzisiaj Przemysław Czarnek mówił o tym tak.
Ja złożyłem już i Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości uchwałę do laski marszałkowskiej, projekt uchwały wzywający Donalda Tuska do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym w szczególności opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 czerwca 2025 roku, niezbędnych działań do wyjścia Polski z ETS-u. Nie z Unii Europejskiej, dlatego że Tusk chce wychodzić z czegoś, z interesu państwa polskiego, to jest Tusk exit, a nie Polexit, tylko wyjścia z tego paskudztwa, które nazywa się ETS. To paskudztwo powoduje, że mamy dzisiaj najdroższe ceny prądu w Unii Europejskiej i najszybciej rosnące. Ale to paskudztwo ETS powoduje również, że mamy gigantyczne koszty ciepła systemowego w czynszach wszystkich
mieszkańców bloków w Polsce, milionów ludzi, to ciepło jest coraz droższe właśnie ze względu na ETS. To paskudztwo ETS powoduje również utratę konkurencyjności polskich firm.
I też dodajmy, w tym, co mówi Przemysław Czarnek, trochę prawdy jest. Czyli faktycznie ceny są wyższe ze względu na ten ETS. I tu nikt nie ma wątpliwości, bo Europa cała o tym dyskutuje. Co z tym zrobić? Ale na polskim poletku, na polskim podwórku Przemysław Czarnek wykorzystuje to do pewnej gry politycznej. Ta gra polityczna mówi sondaże, mówi wyborcy, przy okazji mówi Solidarność. Dzisiaj z nią spotkał się właśnie Przemysław Czarnek. Jak pójdziecie za mną, jak zagłosujecie na mnie, mówi Przemysław Czarnek, to oczywiście wychodzimy z tego ETS-u całego. Znowu będą miejsca pracy, znowu barburka będzie jak dawniej, będzie można kopać węgiel, nie będziemy się niczym przejmować, tylko na mnie zagłosujcie i dlatego dzisiaj także Solidarność wspiera Przemysława Czarnka w tym pomyśle wychodzenia z ETS-u.
Najważniejsza jest gospodarka. Jest tyle aspektów, które od niej zależą. Zagrożenia zewnętrzne, wewnętrzne, dobrobyt nas, obywateli, warunki, w jakich żyjemy i tak dalej, możemy wymieniać długo. Dlaczego nakładamy na gospodarkę kaganiec? Dlaczego ograniczamy swój rozwój, dobrobyt? Absolutne nie dla zielonego szaleństwa. Racjonalne podejście do gospodarowania zasobami naszego kraju, do tego, aby żyło nam się, obywatelom, pracownikom, lepiej, żebyśmy czuli się bezpieczniej w naszym kraju, żebyśmy mogli przeciwstawiać się różnym zagrożeniom, różnym sytuacjom. A do tego potrzebny jest racjonalizm, a nie propaganda i zielone szaleństwo. Precz z Zielonym Ładem, precz z tym szaleństwem.
Tylko problem z ETS-em nie jest problemem, który zaczął się wczoraj i o którym nie rozmawiałoby się na brukselskich korytarzach. Znalazłem wywiad z Mateuszem Morawieckim, zresztą powoływał się na niego dzisiaj pan premier Donald Tusk. To jest 23 rok. Wywiad przeprowadza Jakub Wiech z Energetyka24.com w podcaście Elektryfikacja. Pyta ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego właśnie o te problemy z ETS-em i o tym, co z tym możemy zrobić. No i szef rządu oczywiście ówczesny mówi o tym, że jest problem, no bo to jest 100 euro za tonę CO2 i że to oczywiście sprawia, że energetyka węglowa nie będzie opłacalna. Tu cytat, ponieważ polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest rdzeniem polityki gospodarczej całej Unii Europejskiej i wszyscy, którzy znają się na Unii Europejskiej, wiedzą, że gdybyśmy sobie chcieli wyjść z polityki klimatycznej, tak po prostu zrezygnować z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, byłoby to jednoznaczne z wyjściem z Unii Europejskiej de facto. Jeszcze premier dodaje, to do kolejny. Ci, którzy tak mówią, radykałowie z jednej czy drugiej strony, albo świadomie, albo nieświadomie, chcą nas wepchnąć w narrację polexitu. Ja nie dam się wepchnąć w narrację polexitu i wolę manewrować między tymi skałami, czasami ostrymi, wystającymi skałami ponad wody i co nam się do tej pory całkiem nieźle udaje, niż dać się wpuścić w taką pułapkę. Pyta Jakub Wiech, co dalej? Z narracją zniesienia ustawą dyrektywy ETS i ówczesny premier Morawiecki, to ostatni cytat z niego będzie z 23 roku, mówi tak. To nie jest możliwe w planie europejskim. To proponują ci, którzy albo nie mają wiedzy, albo mają po prostu złą wolę w tej kwestii, jeżeli chodzi o wyjście z ETS. No więc tak to wtedy Mateusz Morawiecki przedstawił.
Zestarzało.
Pięknie się zestarzało, prawda? No więc narracja polexitu dzisiaj w tej narracji walki z ETS-em i wychodzenia ustami Mateusza Morawieckiego została tak podsumowana. Premier dzisiejszy, czyli Donald Tusk, odpowiadał tak.
Dla mnie bardzo ważną sprawą było uzmysłowienie wszystkim instytucjom europejskim i partnerom europejskim, że Polska ma bardzo specyficzną sytuację i że jeśli chodzi o Polskę, będziemy domagali się i to znalazło zrozumienie wreszcie po latach nieporozumień. Polska będzie domagała się specyficznie polskich rozwiązań, tak aby uszanować naszą sytuację, w której między innymi ETS stanowi bardzo istotny i negatywnie rozstrzygający czynnik, jeśli chodzi o ceny energii. I o to będziemy dalej i skutecznie walczyć. Także mogę tym wszystkim, którzy uważają, że ETS to taki SRETES, że użyję języka obowiązującego dzisiaj w opozycji. Nie, to nie jest proste, to wymaga bardzo skomplikowanych i bardzo pomysłowych działań. Na szczęście mamy ekipę, która potrafi to rzeczywiście w Europie załatwić. A jeśli chodzi o tak zwane OZE-SROZE, to cytat kolejny z naszych oponentów, to chcę Państwu uzmysłowić, wszystkim sceptykom, że OZE, tak poza wszystkim, to jest najbardziej suwerenne źródło energii dla Polski.
Bo wieje u nas wiatr, nasz wiatr i świeci nasze słońce. Jakkolwiek to nie brzmi, wiem, z naszym słońcem i z naszym wiatrem, ale tak.
Chodzi o to, że nie da się tego zablokować na przykład w ciśnienie Ormus.
Na przykład nie da się tego zablokować w ciśnienie Ormus. Tak, zdecydowanie. To ma być dyskusja na Radzie Europejskiej. Przypominam to, że szefowie rządów tam jadą i dyskutują, w którym kierunku to ma pójść. Mówię teraz o ETS-ie 2 i samym ETS-ie. Mhm. Ma być jakiś na to pomysł. Zobaczymy, co Unia z tym. Wiemy, że w Unii podejmowanie różnych decyzji nie jest takie szybkie. I tak w ostatnim czasie widzimy całkiem niezłe przyspieszenie, jeżeli chodzi o chociażby zbrojenia. Ale jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, to na pewno potrwa. Ale oczywiście znowu wracam do tego, że polskie poletko polityczne nie znosi próżni, więc pan prezydent co robi? No, wysyła panu premierowi instrukcję, jak ten ma się zachowywać. Wiadomo, co pan premier zrobi z instrukcjami pana prezydenta. No, ale na razie konferencja ministrów z kancelarii prezydenta, tu Karol Rabenda. Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o stanowisko pana prezydenta, jest to stanowisko, które można to nazwać pewną instrukcją dla Donalda Tuska, dla przedstawicieli polskiego rządu, jak mamy realizować polskie interesy gospodarcze. I tutaj nie ma miejsca na półśrodki, tu nie ma miejsca na niuanse, bo ten problem, od rozwiązania tego problemu zależy to, czy Polacy będą płacić niższe rachunki, czy będą miejsca pracy i czy polska gospodarka będzie mogła się rozwijać. To oczywiście dotyczy w szerszej perspektywie całej Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej od wielu tygodni, miesięcy trwa dyskusja o tym, jak zniwelować skutki, negatywne skutki ETS-u na gospodarki unijne. Pan prezydent stoi na stanowisku, że tutaj nie ma miejsca na półśrodki. Tu powinniśmy zacząć od przyczyny, czyli od likwidacji ETS-u.
Ale jeśli chodzi o stanowisko pana prezydenta, to ten mówi o tym, żeby to próbować zmieniać w ramach Unii Europejskiej, a nie wychodzić. Tu jest taka drobna różnica pomiędzy stanowiskiem Karola Nawrockiego a Przemysława Czarnka. No tak, tak to właśnie wygląda, ale na pewno jeszcze ten ETS będzie jeszcze na
być może
tapecie.
Być może pan prezydent ma po prostu lepszą pamięć, jeśli chodzi o wypowiedzi byłego pana premiera. Może ktoś mu podpowiedział, żeby się tak nie rozpędzać z tym.
A może po prostu przed sobą nie ma tak szybko wyborów żadnych?
A może to drugie, tak, zdecydowanie. Natomiast państwo pytają, co my tacy jesteśmy łagodni, że tu niczego nie rymujemy na antenie, skoro nawet pan premier rymuje. Panu premierowi to wypada, bo to zdaje się w sali.
Pan premier jest nawet nad wojewodą.
Tak, dokładnie. A poza tym rzecz miała miejsce w sali, w której odbywało się dzisiaj posiedzenie rządu. A nam tu na antenie chyba jednak nie wypada. Po pierwsze, to nie jest żadne posiedzenie, tylko radiowa audycja, a po drugie wiem, że wśród naszych radiowych słuchaczek i słuchaczy są i tacy, którzy mają po prostu wrażliwy słuch, tak zwane łagodne uszy albo miękkie uszy i serduszka też mięciutkie. Nie chcemy nikogo po prostu nadwyrężać. Gdyby ktoś chciał, to proszę pisać. Tu można ostro czasem przywalić. popołudnie@nowyswiat.online. Wszystkie listy czytam, nie wszystkie cytuję na antenie. Zastanawiamy się także, czy wydobywając polski węgiel, którego cena wciąż rośnie, już niebawem będziemy mogli powiedzieć, że jest tak drogi jak diamenty, a zatem mamy kopalnie diamentów w Polsce. Być może tak się właśnie stanie. Na razie jesteśmy krajem w Unii Europejskiej, krajem wydobywającym najwięcej węgla kamiennego, gdyż jedynym, który wciąż jeszcze węgiel kamienny spod ziemi wydobywa na terenach
Czesi chyba ostatnią kopalnię niedawno
Czesi zamknęli, niedawno zamknęli, prawda? Tak. Zostali jeszcze Niemcy, między innymi, jeśli chodzi o węgiel brunatny, ale kamienny to my. My, Forpoczta, jesteśmy po prostu najlepsi, najdłużej, jakby nie patrzeć, najdłużej w Unii Europejskiej będziemy ten węgiel fedrować. Jak długo? Tego nie wiemy. Co z opłacalnością?
Zależy, kto będzie rządził po 27.
To prawda. Co z opłacalnością? To akurat wiemy. W ubiegłym roku 8,5 miliarda straty? Jakoś tak.
Tyle dopłaciliśmy.
Wszyscy, dopłaciliśmy. Tak. O tak, wszyscy tak. Wszyscy i ty, i ja. I państwo też. Klaudiusz Slezak, dopłacający i opowiadający państwu o tych wszystkich bardzo ważnych zagadnieniach, wystąpił dziś na antenie Radia Nowy Świat. Czekamy zatem na decyzję, co w sprawie ETS 2. Na te wszystkie pomysły. Klaudiuszu, jak zawsze bardzo, ale to bardzo dziękuję ci za spotkanie, za możliwość wysłuchania tych wszystkich jakże istotnych głosów. Za chwilę prognozą pogody będę państwa częstował informacjami związanymi z tym, że się wzięła ta pogoda i odwróciła jakoś od wiosny. Może wiosna odwróciła się od nas. Nie wiem, jak to czytać. Natomiast w najbliższych dniach będzie wiało chłodem. Spowalniać i zatrzymywać nagrania muzyczne typu piosenki, żeby już dłużej nie grały. Po prostu Grzegorz płytę zatrzymuje palcem. Tak, proszę państwa, za 25 minut, za 24 właściwie już minuty, godzina 17, trochę spóźniona prognoza pogody. Otóż dziś na zachodzie niebo pogodne, na pozostałym obszarze chmury i opady deszczu w górach, deszczu ze śniegiem i śniegu w Tatrach do 15 centymetrów. Nie wiem, czy mieli państwo dzisiaj chwilę wolną, albo może teraz mają państwo odrobinę czasu i proszę kliknąć w którąś z kamer, internetowych kamer przedstawiających obrazki z Tatr. No tam rzeczywiście zrobiło się biało. Proszę nie regulować odbiorników. Wieje tu i ówdzie słaby i umiarkowany zachodni i północny wiatr, ale w górach, wysoko w górach może wiać nieco mocniej. W Tatrach mogą powstawać zawieje i zamiecie. Z tego też powodu w Zakopanem najchłodniej. Choć jest to temperatura powyżej zera, to właściwie nie mogę powiedzieć, że to plus jeden. To takie od zera do plus jeden, ale ze wskazaniem na zero. To jest najchłodniejsze miejsce. Najcieplejszym jest Terespol, 12 stopni Celsjusza. Ten tydzień w całej Polsce przyniósł ochłodzenie. Trzeba powiedzieć, że jest po prostu typowo marcowy. Pojawią się zarówno akcenty zimowe, ten deszcz ze śniegiem, śnieg, o którym już wspominałem, jak również słoneczne, wiosenne dni, zapowiadają synoptycy. Jutro w całym kraju więcej słońca, wróci wyżowa pogoda, zrobi się nieco cieplej, temperatura maksymalna od 9 do 14 stopni, jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego, plus 5 stopni Celsjusza. W czwartek nadal pogodnie, nieco więcej chmur, jedynie na Pomorzu i południowym wschodzie. Na Pomorzu pojawi się przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 10 do 15 stopni, chłodniej nad morzem i w Karpatach od 8 do 10 stopni. A od piątku wrócą opady deszczu, które w różnych regionach naszego kraju mogą pojawić się także w sobotę i w niedzielę. Mówiłem, ostrzegałem, zapowiadałem, właściwie zapowiadaliśmy to już wczoraj, że jeszcze sobie poczekamy na taką typowo temperaturową, termiczną wiosnę. No chyba, że ktoś złapał odrobinę